drodzy bracia i siostry, witam Was serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji adwentowych, rekolekcji parafialnych. Dzisiejsza Ewangelia zawiera długą listę imion. O wielu z tych osobach wiemy mało albo też nic. Historię niektórych z nich plami grzech. Nie mamy tutaj do czynienia z ludźmi nieskazitelnymi, ludźmi doskonałymi. Ostatecznie kończy się na osobie świętego Józefa, który staje się opiekunem Maryi, z której rodzi się Jezus. Obecność tych ludzi pokazuje nam, że każdy z nas posiada swoją historię. Historię, która zaczyna się długo wcześniej niż data urodzin. Jej znajomość jest istotna, gdyż w niej możemy znaleźć przymierze i obietnicę Boga powierzoną każdemu z nas. Ten łańcuch pokoleń, który poprzedza Jezusa, pokazuje, że Bóg potrzebuje każdego człowieka, że Jezus staje się człowiekiem jak każdy z nas. Jako chciani i kochani zostaliśmy stworzeni, a następnie odkupieni przez Boga. Kościół, nauczając o małżeństwie, wychodzi od stworzenia człowieka, którego opis znajdujemy w Księdze Rodzaju. Czytamy tam o szczególnej wspólnocie pierwszych rodziców. Kosmos, uniwersum, wszystko, co stworzone, jest dokonane w konkretnym celu, a mianowicie, aby przyjąć człowieka jako syntezę i ukoronowanie całego stworzenia. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Cechą człowieka jest to, że nie jest on jednostką, nie jest indywiduum, ale jest parą ludzką. I tutaj już sam termin Adam, człowiek, choć występuje w liczbie pojedynczej, to posiada znaczenie kolektywne. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Obraz Boga odzwierciedla zarówno mężczyzna, jak i niewiasta razem. Bóg, stwarzając człowieka, zawarł w tym słowie parę ludzką. Pobłogosławienie pary przez Boga jest wyrazem obecności Boga wśród nich. Życie, które przekazują pierwsi rodzice, jest konsekwencją małżeńskiego zjednoczenia. Małżeństwo to pierwotne, jeszcze nie sakramentalne. Jawi się zatem od początku nie jako instytucja czy wymysł czysto ludzki, ale wspólnota, która wynika z ustanowienia Bożego. To Bóg staje u początku związku dwojga ludzi, u początku małżeństwa. Możemy, kochani, powiedzieć, że ta wspólnota, jaką jest małżeństwo, wyrasta z miłości Boga. Miłość Boga jest źródłem i najwspanialszym wzorem. Pierwsi rodzice zaproszeni są do wzrastania w niej i realizowania poprzez swoje czyny. Do tej wspólnoty nawiązuje Jezus, kiedy w rozmowie z faryzeuszami o liście rozwodowym zaznacza, że od początku tak nie było. Grzech pierworodny zranił tą wspólnotę, wywołał wstyd, wywołał lęk, różnego rodzaju trudności, ale nigdy do końca jej nie zniszczył, dlatego że opiera się i wyrasta z miłości samego Boga. W Nowym Testamencie zaślubiny ludzkie są ukazane jako znak i uczestnictwo w przymierzu i ukazane jako znak zaślubin Chrystusa z Kościołem. Relacje, jakie istnieją pomiędzy Kościołem i Chrystusem, wyrażają się w miłości, która jest nierozerwalna, całkowita, definitywna i która zawsze pragnie dobra drugiej strony. I tutaj znajdujemy tą podstawową definicję sakramentu małżeństwa, sakramentu nierozerwalnego, całkowitego, definitywnego i który zawsze zwrócony jest ku drugiej osobie, który pragnie dobra tej osoby. Kiedy rozpoczynałem moją naukę języka włoskiego, poznałem jedną z definicji miłości. W języku włoskim kochać kogo to znaczy powiedzieć ti voglio tanto bene, czyli chcę bardzo Twojego dobra. I właśnie tutaj widzimy, że jak Chrystus dla swojego Kościoła chce tego największego dobra, oddaje za ten Kościół, czyli za wspólnotę ludzi wierzących samego siebie, tak również małżonkowie. Jeden winien dawać właśnie siebie za drugiego. Małżeństwo, kochani, jest tym piękniejsze, kiedy małżonkowie żyją nawzajem sobą. Mąż żyje swoją żoną, jej sprawami, natomiast żona sprawami męża. Wszystko w mężu, można powiedzieć, definiowane jest przez żonę i wszystko definiowane jest w żonie poprzez męża. Bóg proponuje małżonkom miłość wierną i nierozerwalną. I miłość ta, i tylko taka miłość, przynosi radość. Taką niezwykłą miłością może kochać jedynie ktoś, kto jest blisko samego Boga, kto poznał Boga, który jest miłością. Nikt z nas nie jest w stanie zrealizować Bożych zamysłów własną mocą czy w oddaleniu od ich autora. Papież emeryt, papież Benedykt XVI, kiedy był tutaj w Krakowie na Błoniach, powiedział takie bardzo piękne słowa. W sercu każdego człowieka jest pragnienie domu, w którym miłość będzie chlebem powszednim. To tęsknota za domem, który napełnia dumą, którego nie trzeba będzie się wstydzić i którego zgliszczy nigdy nie trzeba będzie opłakiwać. To pragnienie jest niczym innym, jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym, życiem udanym. Kochani, pewnie ktoś mógłby nam teraz zadać pytanie, dlaczego to wszystko mówić w sytuacji, kiedy praktycznie każdy z was, jak tutaj jest na Eucharystii, pewnie żyje w małżeństwie. Pewnie te wszystkie rzeczy wie. Pewnie nieraz słyszał na ten temat niejedną homilię. Dlaczego o tym wszystkim mówić? Po pierwsze, dlatego trzeba nam nieustannie głosić tą Ewangelię o miłości małżeńskiej, ponieważ serce każdego z nas jest dynamiczne. To znaczy, te nasze serca się zmieniają. nie jest tak, że ta miłość, która była przez nas przysięgana, może 10, 20, może 50, 60 lat temu, ona jest taka sama. Nie, dlatego że tak jak zmieniają się okoliczności naszego życia, tak samo ma zmieniać się nasze serca. To znaczy, miłość, która pochodzi od Boga, zawsze jest taka sama. Zawsze jest pełnym darem jednego dla drugiego, ale my mamy ciągle na nowo uczyć się tą miłością obdarzać i przede wszystkim myślę, że również tą miłość przyjmować. Bo niestety często w naszym życiu jest tak, że gdzieś w naszym sercu pojawia się dziwny mur. To znaczy niby dajemy, niby troszczymy się, a nie jesteśmy szczęśliwi. I wtedy może wartałoby zapytać, czy rzeczywiście problem jest w tej drugiej osobie? Może problem jest we mnie? Może ja tak bardzo dzisiaj traktuję miłość jako aktywizm, że zupełnie nie doceniam jej wartości. Kochać może jedynie ten, który sam jest kochany i pozwala się kochać. I to prawda fundamentalna, prawda istotna dla naszego mówienia o małżeństwie i rodzinie, która buduje się na małżeństwie. Druga rzecz, dlaczego powinniśmy i dlaczego mówimy dzisiaj o tej Ewangelii miłości małżeńskiej, to to, że każdy z nas jako chrześcijanin zobowiązany jest do dawania świadectwa. Kochani, jeżeli my milczymy, mówi za nas ktoś inny. Dzisiaj świat pokazuje, że tych głosów przeciwko rodzinie, przeciwko małżeństwie jest bardzo dużo. I to są głosy czasami tak mocne, że niestety zagłuszają to, co my mamy do powiedzenia. Myślę, że niejednokrotnie byliście świadkami sytuacji, kiedy z różnych powodów ludzie krytykowali to chrześcijańskie małżeństwo, krytykowali chrześcijańską rodzinę. I można sobie zadać pytanie, jak w takiej sytuacji ja jako człowiek wierzący mam się zachować? Odpowiedź, która przychodzi, padła już w pierwszym dniu naszych rekolekcji, w niedzielę, kiedy przyglądaliśmy się świętemu Janowi Chrzcicielowi. On przyszedł, aby dać świadectwo. Mamy dawać to świadectwo nieustannie, w różnych okolicznościach życia. Oczywiście czasami mogą być sytuacje, kiedy nie będziemy mogli nic już powiedzieć. Pamiętam matkę, która przyszła do mnie, do kancelarii. Mówi tak, proszę księdza, ja już w moim domu nie mogę nikomu zwrócić uwagi. Rzeczywiście syn żyje w sposób bardzo zły. Córka stara się naśladować. Kolejna jest na drodze do rozwodu. Wszystko się kruszy, wszystko się sypie. A ja nawet nie mogę powiedzieć słowa, ponieważ każde moje słowo jest kontestowane. I nawet taka wrogość, kiedy próbuję cokolwiek powiedzieć. Niech mi ksiądz powie, jak ja się mam w tych sytuacjach zachować. I wtedy przyszła mi na myśl właśnie to, co powiedział błogosławiony już dzisiaj papież Paweł VI. Dzisiaj świat nie potrzebuje nauczycieli. Potrzebuje nauczycieli tylko wtedy, kiedy są świadkami. I kochani, kiedy my nie możemy czasami już powiedzieć słowa, czy to w środowiskach, gdzie żyjemy, dlatego że nikt nie chce nas słuchać, może ktoś zaprzecza temu Słowu. Zawsze nasze życie ma być Słowem. I wierzcie mi, że to Słowo rzucane pośród innych, rzucane w różnego rodzaju dyskusjach, rzucane w różnego rodzaju, bym powiedział, konfrontacjach, ono będzie owocowało. Ono podobne jest do tego ziarna, które rzuca się w glebę. Czasami bardzo małe, byśmy powiedzieli, nic nieznaczące, moje słowo, moja opinia, moje świadectwo, ale kiedy to ziarno będzie wzrastało, ono pomału będzie kruszyło tą ziemię, która go zasklepia. I powiem więcej, to ziarno w swoim czasie przyniesie owoc. Pamiętam taką sytuację, która zdarzyła się, kiedy jechałem raz metrem. Spotkałem starszego człowieka. Był to Włoch, pochodzący z południa, który mieszkał w Rzymie obecnie ze swoją żoną. I po pewnym czasie, kiedy rozmawialiśmy, on zapytał mnie, skąd jestem. Powiedziałem, z Polski. I on ucieszył się, mówi tak, wy ludzie w Polsce to żyjecie jeszcze wedle innego systemu wartości niż my już tutaj. I wtedy podczas rozmowy okazało się, że to był człowiek bardzo wierzący, człowiek bardzo wrażliwy. I dotarliśmy do takiego epizodu, który on mi powiedział, spotkanie z ojcem Pio, które miał jeszcze w młodości. Mówi tak, że jego rodzicom nie podobała się decyzja o tym, że poślubi właśnie tą jego żonę. Mówi tak, że mieli mi to za złe. No i moją odpowiedzią było to, że przestałem odzywać się do ojca. Mówi, z matką było lżej. Jakoś utrzymywaliśmy ten kontakt. Ale z ojcem nie dało się powiedzieć ani słowa. I mówi tak, wraz z moją przyszłą żoną udaliśmy się pewnego dnia do spowiedzi, do San Giovanni Rotondo, gdzie był nasz Padre Pio. I mówi tak, że zdarzyło się coś niesamowitego. Ojciec Pio powiedział mu po wyznaniu grzechów, że nie jesteś gotowy. Idź i przygotuj się do sakramentu pokuty. I on, oburzony w pierwszej kolejności, powiedział sobie, no jak? Jakim prawem? Poszedł drugi raz po zrobieniu rachunku sumienia. Ojciec Pio powiedział mu, nie, nic się nie zmieniło. Dalej nie jesteś gotowy. No i on wtedy wrzasnął na tego ojca Pio, nie wytrzymał. Mówi tak, czego ojciec ode mnie chce? Ojciec Pio mu powiedział, chcę, byś na nowo zrozumiał miłość twojego ojca. I mówi, to słowo było dla mnie tak mocne, że rozpłakałem się. Wróciłem do domu, przeprosiłem ojca. Chociaż nie było mojej winy, okazało się, że ojciec zrobił to samo, że to wszystko, co powiedział, to całe zachowanie ojca wynikało z troski o niego. Wrócił do konfesjonału i otrzymał rozgrzeszenie i mówi, łaską tamtej spowiedzi świętej żyje do dzisiaj. I rzeczywiście wtedy zrozumiałem, co to jest miłość Ojca. Miłość Ojca, która czasami stoi ponad to, co związane jest z naszymi ludzkimi kalkulacjami, zamiarami. Kochani, słowo, które przemienia. W tym wypadku ten człowiek miał ten dar, tą łaskę spotkać świętego. Ale można się zapytać, ile to w naszym życiu było takich sytuacji, kiedy mieliśmy możliwość spotkania kogoś świętego, może nie oficjalnie kanonizowanego tutaj w Kościele, przez Kościół, ale człowieka świętego, człowieka, który przeżył właściwie swoje życie, który oparł swoje życie na miłości. I jak gdyby dzisiaj zadanie stoi po naszej stronie, takimi świętymi mamy być my. To znaczy, nie może być tak, że my możemy się zgodzić z czymś, co przeczy naszym wartościom. I tutaj nie chodzi o jakąś batalię, nie chodzi o jakąś walkę, ale w imię miłości, w imię dobroci trzeba świadczyć. Trzeba rzeczywiście rzucać to słowo, by ono wzrastało. Kochani, czas Adwentu podprowadza już nas coraz bliżej pod tajemnicę Bożego Narodzenia. Tajemnicę Bożego Narodzenia, podczas której doświadczamy tej szczególnej miłości Pana Boga. Miłości, która objawia się poprzez Jego osobę. Miłości Boga, który właśnie dał wszystko, dał swojego Syna. I myślę, że warto właśnie w kontekście tych świąt zastanowić się nad moim życiem małżeńskim, nad moim życiem rodzinnym. Może, jeżeli nie jestem jeszcze w małżeństwie, nad tym, jak o tym małżeństwie myślę, jak do tego małżeństwa się przygotowuję, jak traktuję miłość małżeńską. Bo to wszystko nie przyjdzie automatycznie. Niech w tym wszystkim towarzyszy nam Matka Najświętsza. Ta, która jest dla nas wzorem i przewodniczką. Ta, która uczy nas miłości. Uczy nas odpowiadać na miłość w sposób pełny, w sposób bezinteresowny, w sposób całkowity. Amen.